A ja w studiu witam już pana profesora Bogdana Wiśniowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Nasz wakacyjny entomolog dzisiaj też będzie opowiadał o różnych owadach. Panie profesorze, zna pan z dzieciństwa taką piosenkę Biedroneczki są w kropeczki i to chwalą sobie?
Jestem w takim wieku, że tak, pamiętam.
No właśnie, Biedroneczki do Biedronki doczekały się takich miłych skojarzeń. Często poeci do nich sięgali, ksiądz Twardowski na przykład. Pojawiały się w literaturze te Boże krówki. W każdym razie zawsze mieliśmy sentyment do Biedronek. Teraz może trochę mniejszy przez tę Biedronkę azjatycką, ale jednak Biedronka to Biedronka. Biedronki nie wypadało zabić nigdy.
Tak, Biedronki zdecydowanie się pozytywnie kojarzą. Właściwie trudno powiedzieć dlaczego, bo jest ich dużo. W środowisku, w naszym otoczeniu jest ich dużo. Są charakterystycznie ubarwione, mają charakterystyczny kształt, bo są generalnie takie okrągłe, tak byśmy mogli powiedzieć. Wszystkie są mniej więcej, jeśli popatrzymy na Biedronkę z góry, to jest ona w kształcie dość taka okrągła, czasem bardziej wydłużona, jaskrawo ubarwiona, bo większość gatunków właśnie jest jaskrawo ubarwionych. Często jest to barwa czerwona, na której występują właśnie charakterystyczne kropki, stąd właśnie w piosence Biedroneczki są w kropeczce. Ale zdarzają się gatunki żółte. Właściwie największa nasza krajowa biedronka oczatka, która ma właśnie dodatkowo jeszcze te czarne plamki obrzeżone na biało, więc jest taka bardzo, bardzo urodziwa, można by powiedzieć. Są to owady pożyteczne. No, można powiedzieć, że nawet ta biedronka azjatycka jest pożyteczna w tym sensie, że odżywia się na przykład mszycami. I to zarówno postacie dorosłe, jak i larwy. Larwy biedronek są zupełnie niepodobne do owadów dorosłych. To są takie wydłużone larwy, które posiadają trzy pary odnóży. Zwykle ciemno ubarwione, ale zazwyczaj też z jakimiś kropkami, tylko nieco inaczej, zwłaszcza w części tułowiowej, nieco inaczej właśnie położonymi niż postacie dorosłe. Znowu chrząszcze, do których należą biedronki, to są owady, gdzie znowu mamy właśnie te stadia rozwojowe od jaja poprzez larwę, po czwarkę do postaci dorosłej. I tutaj jeszcze uwaga o pewnej charakterystycznej cesze, którą mają chrząszcze. Podobnie jak owady mają dwie pary skrzydeł, jak inne owady mają dwie pary skrzydeł, ale pierwsza para skrzydeł jest zamieniona w pokrywy, w takie twardsze niż ta tylna para pokrywy, które stanowią taką osłonę, chronią tylne błoniaste skrzydła, które w stanie spoczynkowym są złożone właśnie pod tymi pokrywami. Inna nazwa chrząszczy czasem stosowana to są tęgopokrywe, czyli właśnie nawiązują one właśnie do tych twardych pokryw chroniących tylne. I te twarde pokrywy właśnie często są kolorowo ubarwione, podobnie właśnie jak to jest u biedronek.
Biedronki tymi i te wszystkie chrząszcze kolorowe tymi swoimi kolorami mają odstraszać napastników. Od razu ten kolor w przyrodzie oznacza, że jestem niesmaczny, można tak powiedzieć. Nam się ten kolor podoba, więc dlatego pewnie lubimy te owady. Zresztą nawet jedna z popularnych sieci wykorzystała ten wizerunek biedronki i z tym się też kojarzy. Ale właśnie, czy na przykład z takich ciekawostek, czy ilość kropek na biedronce świadczy o tym, ile ona ma lat?
Nie, zdecydowanie. To jest cecha charakterystyczna poszczególnych gatunków. Z takich najbardziej pospolitych mamy biedronkę dwukropkę na przykład, która ma po jednej kropce na każdej pokrywie. Siedmiokropka to jest właśnie też bardzo popularny gatunek, pospolity gatunek w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje, ma siedem kropek, czyli one są tak ułożone, że na każdej pokrywie są po trzy, a jedna kropka jest taka wspólna. Ona jest po połowie na każdej z tych pokryw. Ale zdarzają się gatunki, które mają po kilkanaście tych kropek. To jest charakterystyczne dla poszczególnych gatunków. Nie mówi nam nic o wieku biedronek.
Czy biedronka może ugryźć?
Może. Aparat gębowy biedronek to jest aparat gryzący. Co prawda żuwaczki nie są zbyt duże, ale może lekko uszczypać.
A może to jakiś jad na przykład wstrzyknąć?
Jad nie, ale cechą charakterystyczną biedronek jest to, że zaniepokojone, na przykład gdy weźmiemy je w palce, wydzielają taką żółtą, cuchnącą substancję. I ona, jeśli rzeczywiście dostałaby się do rany, może spowodować jakąś reakcję alergiczną.
Mówi się, że te biedronki azjatyckie są zdecydowanie bardziej niebezpieczne dla człowieka niż te nasze siedmiokropki. Czy to prawda?
Po pierwsze, one namnażają się w olbrzymiej liczbie i na przykład jesienią lubią gromadzić gromadzić się przy domostwach, przy na przykład oknach, bo szukają miejsca na przezimowanie, ponieważ zimują właśnie w postaci dorosłej. I rzeczywiście również właśnie na tej zasadzie tej reakcji alergicznej, że jeśli weźmiemy taką biedronkę do ręki, to ona wydziela właśnie tą hemolimfę, która może powodować jakieś reakcje alergiczne, a one właśnie również potrafią lekko uszczypnąć, co też może zwiększyć taką reakcję.
Ludzie walczą z tymi biedronkami azjatyckimi. Czy należy to robić?
Walka z nimi jest trudna, dlatego że właściwie niespecjaliście jest czasem trudno odróżnić biedronki i można przy okazji niestety walczyć z naszymi rodzimymi biedronkami, więc taka walka nie jest łatwa i myślę, że skazana niestety na niepowodzenie.
A istnieje szansa, że azjatycka biedronka wyprze naszą biedronkę?
Jest pewne zagrożenie, dlatego że stanowiąc konkurencję, to są bardzo drapieżne owady i zarówno w postaci larwalnej, jak i postaci dorosłej. Postacie larwalne mogą zjadać larwy naszych rodzimych biedronek i rzeczywiście mogą stanowić zagrożenie w tym sensie, że mogą zmniejszać liczebność właśnie naszych rodzimych biedronek.
Pewnie o biedronkach to tyle, ale powiedzmy o owadach, które są jakby przeciwieństwem, jeśli chodzi o to, czy lubimy, czy nie lubimy. Stonka. Kiedyś, teraz może o stonce mniej się mówi, ale kiedyś w dawnych czasach, no to ta stonka była plagą.
W ziemniakach.
Stonka, ziemniakach, no tak. Nie mówimy o tym, że to już Amerykanie ją zrzucili, ale ona w przyrodzie istnieje od dawna po prostu.
Ta, no jest to gatunek, który jest związany generalnie z rodziną psiankowatych, do których należą ziemniaki, ale też na przykład papryka, pomidory, a więc rośliny, które są roślinami uprawianymi przez ludzi od bardzo dawna i właśnie wykorzystywanymi w gospodarstwach, są źródłem pokarmu. Stonki ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, właśnie ponieważ mieszkałem, wychowywałem się na wsi, to właśnie były takie okresy, że walczyliśmy z tą stonką, zbierając ją przede wszystkim ręcznie, larwy zwłaszcza zbierając z ziemniaków, ale często też stosowało się niestety środek taki owadobójczy DDT, który jak się później okazało był bardzo szkodliwy, bo kumulował się często właśnie w organizmach, zwłaszcza w organizmach ptaków, ale też nietoperzy, co powodowało w latach 60., 70. gwałtowny spadek liczebności nietoperzy. Coraz częściej teraz właśnie ta liczebność się już odbudowuje, ponieważ stosujemy nieco inne środki ochrony roślin przed właśnie owadami, inne insektycydy, które są mniej szkodliwe.
To są te chrząszcze związane z ogrodnictwem, rolnictwem, tak, przyrodą, ale są jeszcze inne chrząszcze, które też często spotykamy, trochę się ich boimy. Jak wspomnę tutaj na takie majowe naloty takiego wielkiego chrabąszcza, który jest chrząszczem majowym. Pomyślimy sobie, jak potrafił właściwie bombardować czasami na ulicach. Ja sobie przypominam taką sytuację, to było przerażające wręcz.
No to jest dość duży chrząszcz rzeczywiście. Znowu jego aktywność jest przede wszystkim o zmierzchu. Można obserwować chrabąszcze majowe właśnie w maju, latające wokół latarni. Oczywiście to są postacie dorosłe znowu, które właśnie spotykamy w maju. Natomiast larwy chrabąszczy rozwijają się w glebie i są szkodnikami, dlatego że żywią się przede wszystkim korzeniami różnych roślin. W tym mogą być to korzenie roślin uprawnych, bądź też jakieś młode drzewka. Te larwy chrabąszczy przy licznym występowaniu, co często się zresztą zdarza, mogą powodować dość znaczne szkody właśnie w uprawach. Larwy rozwijają się dość długo, bo ich rozwój może trwać 2-3 lata i właśnie po tym okresie rozwoju wychodzą wczesną wiosną właśnie postacie dorosłe i spotykamy je właśnie w maju. Tutaj można jeszcze wspomnieć, bo chrabąszcz majowy, jak sama nazwa wskazuje, występuje w maju. W Polsce jest jeszcze drugi gatunek, chrabąszcz kasztanowcowiec, który występuje również w podobnym okresie. Natomiast w czerwcu i na początku lipca występuje nieco mniejszy gatunek, podobny do chrabąszcza. Jest to guniak czerwczyk i to nawet jest liczniejszy niż chrabąszcz majowy. Ponieważ też ma aktywność taką zmierzchową, lata tak trochę na oślep, tu przy ich licznym występowaniu może się wydawać, że nas atakują.
Jakie jeszcze chrabąszcze nam zagrażają w cudzysłowie?
Niekoniecznie chrabąszcze, ale chrząszcze. Jest dość sporo gatunków szkodliwych, które są szkodnikami. Korniki na przykład, to jest grupa chrząszczy, która jest w leśnictwie uważana za szkodniki, ponieważ mogą doprowadzać do osłabiania, do zabijania nawet drzew. Z tym, że część gatunków atakuje już drzewa osłabione, na przykład osłabione przez jakieś huragany, przez okiść, czyli przez opady śniegu. Takie właśnie korniki dobijają wtedy takie osłabione drzewa. Z innych jeszcze chrząszczy, które można spotkać, to są gatunki, które generalnie w postaci larwalnej odżywiają się różnymi roślinami zielnymi, bądź też krzewami, drzewami. W orzechach laskowych spotkamy słonika na przykład, takiego niewielkiego chrząszcza z rodziny rejkowcowatych. Rodzina rejkowcowate to takie chrząszcze o mocno wydłużonych właśnie ryjkach, charakterystyczne w wyglądzie, zazwyczaj niezbyt duże. Sporo gatunków jest szkodnikami. Ich larwy rozwijają się na przykład w kwiatach, choćby w rzepaku na przykład, i powodują znaczne ograniczenie plonów. Są gatunki, które rozwijają się na przykład w fasoli czy w grochu. Spotkamy je czasem w domach. Jeśli przechowujemy na przykład suchą fasolę lub groch niezabezpieczony, to możemy czasem zauważyć w domu niewielkie takie kuliste wielkości powiedzmy 4-5 mm chrząszcze, które na przykład chodzą po szybach, które nie wiemy skąd się u nas właśnie wzięły, a mogły się wziąć stąd, że kupiliśmy na przykład na targu suchą fasolę, która była zarażona właśnie takimi strąkowcami, bo to jest rodzina, która nazywa się właśnie strąkowce.
Chrząszcze mają różne rozmiary, od tych malutkich, których nie dostrzegamy, do tych większych, na które zwracamy uwagę, do tych największych. Jaki jest największy chrząszcz?
Jeśli by liczyć w całości z żuwaczkami, to pewnie jelonek rogacz. Samce bywają dość duże, nawet mogą do 8 cm długości ciała osiągać, zwłaszcza u samców, które właśnie mają mocno rozwinięte żuwaczki, które są takim orężem, które wykorzystują w okresie godowym do utarczek właśnie ze swoimi konkurentami.
A czy on jest groźnym owadem, bo wygląda groźnie?
Trudno go określić, że jest groźny. Gdybyśmy go wzięli do ręki i włożyli palec pomiędzy jego żuwaczki, to pewnie byłby w stanie ścisnąć dość mocno, że poczulibyśmy ból. Natomiast groźny nie jest, bo właściwie jest to chrząszcz rzadko spotykany. Najczęściej w dąbrowach, ponieważ larwy rozwijają się na korzeniach dębów, to spotkamy go w dąbrowach, ale zazwyczaj osobniki występują gdzieś albo na pniach, albo w koronach drzew. Właśnie samce przepychają się, starają się zrzucić z gałęzi po to, by usunąć konkurentów w poszukiwaniu samic. Natomiast nie nazwałbym właśnie jelonka rogacza jakimś niebezpiecznym owadem.
Robi tylko takie wrażenie.
Robi takie wrażenie. Natomiast innego typu wrażenie robi chrząszcz, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, dlatego że na Podkarpaciu jest spotykany. To jest nadobnica alpejska. Pięknie ubarwiony chrząszcz z rodziny kuskowatych, o takich sino-niebieskich pokrywach. Właściwie cały jest mniej więcej tak ubarwiony. Z kontrastowymi, czarnymi takimi plamami na skrzydłach, z długimi czułkami, które są często dłuższe nawet od długości ciała tego chrząszcza. Ja nawet proponowałbym, żeby właśnie takim symbolem Podkarpacia, zwłaszcza tej górzystej czy jego części, była właśnie nadobnica alpejska, która jest gatunkiem chronionym, rzadkim, spotykanym w buczynach, bo właśnie larwy związane są z bukiem. Występuje generalnie w zasięgu buka, ale właśnie tutaj na Podkarpaciu można powiedzieć, że jest pospolita, choć trudno jej do takiej pospolitości jak mucha domowa.
Panie profesorze, no tak reasumując, chrząszcze są owadami jakimi? Zaczynają być to inwazyjne, czy też nie? Czy one cały czas są w równowadze takiej ekologicznej, środowiskowej?
No tutaj ja bym bronił się przed takim jednoznacznym określeniem, czy chrząszcze są szkodliwe, czy są pożyteczne. Bo spotykamy zarówno takie, jak i takie. Trzeba pamiętać, że dużo gatunków to są drapieżniki, które ograniczają liczebność szkodliwych owadów, na przykład rodzaj biegacz. Są gatunki, które często występują gdzieś w ściółce bądź przy gruncie, polują na różne właśnie owady, często szkodliwe, a więc są pożyteczne. Jest sporo gatunków, które są szkodnikami. Musimy wiedzieć, że szkodniki to takie gatunki, które właściwie przeszkadzają nam w działalności gospodarczej, w produkcji drewna, produkcji żywności. takie gatunki określamy szkodnikami. I właściwie my sami tworzymy te szkodniki, w tym sensie, że te gatunki, które używamy przemysłowo bądź właśnie jako źródła pokarmu, źródła żywności, to są często gatunki, które występują w naturze, a więc owady z nimi związane, chrząszcze z nimi związane są związane w sposób naturalny. Natomiast przez to, że my zawłaszczamy sobie niejako te gatunki, to co nam konkuruje z nami, uważamy za szkodniki. Ale myślę, że tutaj trzeba potraktować chrząszcze jako taki naturalny znowu element środowiska. Oczywiście też jest tak, że tworząc monokultury, uprawy jednogatunkowe, sami stwarzamy dobre warunki dla rozwoju właśnie szkodników, ponieważ wtedy mają one dużo pożywienia i często namnażają się w sposób właśnie taki gradacyjny. Mówimy o takich masowych pojawach właśnie szkodników, czyli o gradacjach.
Zachęcamy Państwa do takiego właśnie spojrzenia na przyrodę, na naturę. Bardzo dzisiaj dziękuję Panu za spotkanie nasze. Mam nadzieję, że jeszcze w czasie tego lata porozmawiamy o owadach. Dziękuję pięknie Pan Profesor Bogdan Wiśniowski, entomolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, gościu w naszej audycji Agroeko.
Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.